Kiedy brat mówiący świadectwo przede mną przeczytał list drugiego rozdziału listu do Efezjan, trochę ścierpła mi skóra, bo to mój tekst mojego kazania. Ale cieszę się, że Bóg tak sprawia, że treść tego, co przeżywamy, jest czymś spójnym wewnętrznie, co stanowi, że Bóg szczególnie zaplanował to nabożeństwo dla nas. I miejmy taką świadomość, że jesteśmy bardzo ubłogosławieni przez Pana, który nas tutaj na to nabożeństwo zaprosił. To Jego Duch Święty sprawił, że zechcieliśmy wstać, zechcieliśmy przyjść tutaj i Bóg ma szansę mówić do naszych serc. I dlatego chciałbym jeszcze raz przeczytać ten fragment z drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Nieco dłuższy fragment, kilka wersetów więcej niż brat czytał, ale chciałbym przeczytać w tym nowym tłumaczeniu Nowego Przymierza. Niech ten tekst w taki jeszcze świeży bardzo sposób przemówi do nas dzisiaj. A więc list apostoła Pawła do Efezjan. Myślę, że może długo siedzieliśmy. Proponuję, może powstańmy, wysłuchajmy słowa z takim uszanowaniem, a jednocześnie troszkę rozprostujmy kości, bo już minęła godzina, ale myślę, że warto jeszcze chwilę spędzić i rozważyć Boże Słowo. Zresztą o to mnie brat pastor prosił, więc nie chciałem go zawieść. Posłuchajmy Bożego Słowa. Czytam list do Efezjan, rozdział 2 i przeczytamy pierwszych 14 wersetów. Czytam w tym nowym tłumaczeniu. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył, i to nas, martwych z powodu upadków, ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni. Przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. Oto Słowo Boże. Panie Boże, przemawiaj do nas jeszcze poprzez to Boże święte Słowo, już wcześniej czytane. Niech Twój Święty Duch dotyka naszych serc, bo Ty jesteś Bogiem, który nie chce śmierci bezbożnika. Chwała Ci za to niech będzie, że nas niegodnych i grzesznych zbawiłeś i uczyniłeś swoimi dziećmi. Uwielbiamy Cię za to. Amen. Siądźmy proszę.
Apostoł Paweł przebywał w areszcie domowym w Rzymie, gdzieś miał około 60 lat, kiedy pisał ten list do zboru w Efezie. Pisał ten list 5 lat po powstaniu tego zboru. Zboru, który założył, ponieważ służył tam 2 lata, jak czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich i w 10 wersecie. Paweł poświęcił serce swoje, aby tam zanieść Ewangelię. Ten Paweł, który powiedział, ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, i śpiewaliśmy to w tej pieśni, to słowa Pawła, który właśnie tam do Efezu zaniósł Ewangelię. Potem po 5 latach pisze już do zboru, tak jak do was dzisiaj, pisał do swoich braci, mówiąc im o tym, jak wyglądało ich życie przed spotkaniem z Jezusem, przed uwierzeniem Ewangelii i jak teraz wygląda ich życie, jak wielka to różnica. Oczywiście apostoł Paweł pisał do wierzących, którzy pochodzili z pogan, tak jak czytaliśmy przed chwilą. Wielu z nich to byli ludzie pochodzący z obcych kultur, z obcych narodów, to nie byli Żydzi, jakkolwiek byli również ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy byli wierzącymi członkami tego zboru. Rozdział 1 listu do Efezjan, kiedy czytamy, jest to wspaniały rozdział, bo mówi tam o tym, co mamy w Chrystusie. I kiedy się studiuje ten tekst, to możemy zauważyć, tam jest taka fraza malutka, kluczowa. W Chrystusie, w Nim, w Jezusie, w Panu, w Nim, w Nim, w Nim. Zobaczcie, jak będziecie mieli chwilę czasu, ile tam jest odniesień do Jezusa i co mamy tam w Nim. Całą gamę Bożych błogosławieństw mamy w Jezusie Chrystusie, powiada Paweł w 1 rozdziale. A potem również w 1 rozdziale modli się, właściwie 2 razy modli się i w 1 i w 3 rozdziale modli się o Efezjan, o swoich braci, o to, żeby Bóg oświecał ich serca, żeby wiedzieli, jaka jest nadzieja, jaka wielkość Jezusa i mocy Jego wobec nas wierzących, których chroni i prowadzi. A potem w 3 rozdziale modli się po raz drugi i tam od 14 wersetu jest tam modlitwa do końca rozdziału i tam w tej modlitwie prosi w 17 wersecie, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach, żebyście byli ugruntowani, wzmocnieni w wierze i w miłości. Widzimy tę więź apostoła Pawła z tymi ludźmi wierzącymi w Efezie. I w 2 rozdziale, w tym fragmencie, który wspólnie z bratem 2 razy czytaliśmy dzisiaj, apostoł Paweł pokazuje tę różnicę przed nawróceniem i po nawróceniu. Różnicę, jaką przeżywa człowiek, który staje się dzieckiem Bożym. Popatrzmy przez chwilę na ten tekst. Kim byli Efezjanie, zanim uwierzyli w Chrystusa? Zobaczcie werset 1 w 2 rozdziale. Jeśli proszę, bracie, wyświetl ten tekst, który mamy, będziemy również wspólnie śledzić. Tam jest w 1 wersecie tego 2 rozdziału listu do Efezjan, Paweł mówi, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Umarliście. Byliście martwi przez wasze upadki i grzechy. Takie dziwne, ale to jest ten Boży paradoks, biblijny paradoks. Można żyć fizycznie i być martwym dla Boga. Czy może tak być? Czy może chodzić człowiek po ziemi, oddychać, bo jego serce bije, a on jest martwy dla Boga? Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Kiedy wrócił ten syn marnotrawny, zmarnował swoje życie, zmarnował swoje pieniądze, które otrzymał jako część dziedzictwa, która jemu przypadała. Kiedy moralnie się stoczył, kiedy zajrzał w jego oczy głód, powiada, wrócę do ojca, to kiedy ten ojciec go zobaczył, to pamiętacie, co powiedział? Zarżnijcie cielę, przygotujcie wspaniałą ucztę, będziemy się cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że mój syn był umarły, a teraz ożył. Przecież ten człowiek nie umarł fizycznie. Ale ta przypowieść mówi to, o czym mówi nam Bóg. Kiedy człowiek jest w grzechach, tak nam pięknie brat opowiadał w swoim życiu, był martwy dla Boga. Odwracał się od Boga plecami. I takie jest życie człowieka, zanim nie nastąpi w jego życiu cud nowego narodzenia, nawrócenia do Jezusa. Człowiek jest martwy dla Boga. Chodzisz żywy, a dla Boga jesteś martwy. 12 werset. Powiada również, byliście w tym czasie bez Chrystusa. Bez Chrystusa. A jeśli byliście bez Chrystusa, to ktoś inny wami rządził. I z kolei drugi werset powiada, kto rządził tymi ludźmi, zanim poznali Jezusa Chrystusa, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Kogo to apostoł Paweł ma na myśli? Szatana, który rządził wami. I apostoł Paweł mówi, kiedy byliście, drodzy siostry i bracia w Efezie, jeszcze bez Chrystusa, byliście niewierzący, odwracaliście się od Boga plecami, nie myślcie, że byliście wolni. Wyście służyli innemu władcy. Służyliście szatanowi. Bob Dylan, wielki pieśniarz amerykański, napisał kiedyś taką pieśń, którą potem śpiewała grupa mojego brata. Musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może być Bóg, ale musisz komuś służyć, bez względu na to, kim jesteś. I apostoł Paweł mówi wyraźnie, kiedy byliście kiedyś bez Chrystusa, rządził wami pewien władca. Rządził wami ktoś, kto wami manipulował, kto was prowokował do grzechów, do podłego, marnego, nędznego życia. To był szatan. Potem w 12 wersecie dalej byliście w tym czasie bez Chrystusa i Paweł dalej mówi, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice. Byliście dalecy od Izraela, od przymierzy, od obietnic Bożych. My znamy te obietnice, my znamy te przymierza, jakie Bóg zawierał z Izraelem, ale powiedział, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Wszystkie narody pogańskie, jeśli zwrócą się do Boga, Abrahama, Izaaka, Jakuba, a potem do Jego Syna, Jezusa Chrystusa, będą mieli obietnice Boże, błogosławieństwa Boże, przymierze z Bogiem będą mieli. I Bóg tego przymierza nigdy nie zerwie. Apostoł Paweł mówi, bracia i siostry w Efezie, kiedy się jeszcze nie nawróciliście, byliście dalecy od tych przymierzy, dalecy od Bożych obietnic, dalecy od Bożych błogosławieństw. Takie było życie Efezjan przed spotkaniem osobistym z Chrystusem. I 12 werset kończy się wreszcie taką przejmującą frazą. Powiada w końcu Paweł, byliście nie tylko bez Chrystusa, ale nie mieliście nadziei i byliście bez Boga na świecie. Tak? Werset 12. Nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Takie jest życie ludzi, którzy nie żyją dla Boga. Żyją bez nadziei na tym świecie. Pamiętacie tę tragedię, która miała miejsce rok temu z górą, jeśli chodzi o tych zasypanych górników na pustyni Atacama w Chile? Pamiętacie te przejmujące wydarzenia, które śledziliśmy z zapartym tchem w telewizji? Kiedy nastąpiła katastrofa w tej kopalni w sierpniu 2010 roku, tam grupa górników została zasypana. Kilkaset metrów pod ziemią. I przez 17 dni ci ludzie na szczęście mieli powietrze, jakieś skromne racje żywności. Jakimś cudem przeżyli 17 dni, nie mając żadnej nadziei na ocalenie. Ponieważ nie było z nimi żadnego kontaktu. Aż trudno uwierzyć, że ci ludzie nie stracili zmysłów, nie oszaleli tam w tej pułapce straszliwej, w tych mrokach czeluści ziemi, kiedy nie było szans na ratunek. To byli zawodowcy. Oni wiedzieli, jeżeli pomoc nie przyjdzie, jeżeli jakieś wiertło nie dowierci się do nich i nie przyśle im świeżego powietrza, to nie mają szans na ratunek. Bracia i siostry, to przykład i obraz życia bez nadziei. Tak żyje człowiek bez Boga, on nie ma nadziei na poprawę, na zmianę. Ma szczęśliwą, błogosławioną przyszłość. Ale oto nastąpiła Boża ingerencja w życie Efezjan. Czytamy o tym od 4 wersetu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Zobaczmy ten 4 werset. Jeszcze raz przeczytam w tym nowym tłumaczeniu. Jednak Bóg hojny, albo bogaty tutaj, hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością, którą nas obdarzył. i to nas martwych z powodu upadków ożywił wraz z Chrystusem, bo z łaski jesteśmy zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił, aby się nikt nie chlubił. Na czym polegała Boża ingerencja? Hojne albo bogate miłosierdzie Boże. To pierwsza rzecz, którą apostoł Paweł tu wymienia. Miłosierdzie Boże. I tutaj jest użyte słowo greckie eleos. I to słowo greckie oznacza jawne okazanie współczucia ze strony Boga ludziom martwym duchowo. To słowo dokładnie to znaczy. A więc Bóg okazał miłosierdzie martwym duchowo ludziom żyjącym w Efezie. I to był pierwszy element tej Bożej ingerencji. A potem wielka Boża miłość. Kierując się swą wielką miłością. Miłością do grzeszników. Do ludzi, którzy odwracali się do Niego plecami. To jest Boża ingerencja w życie człowieka bezbożnego. Wczoraj rozważaliśmy księgę jaką? Kto był? Księgę Jonasza. Cośmy odkryli w 3 rozdziale. Że to Bóg kocha i chce zbawić bezbożnych ludzi. A nie było bardziej bezbożnych ludzi w czasach Jonasza jak Asyryjczycy. Okrutni, najokrutniejsi wrogowie Izraela, ludu Bożego. A Bóg powiada do proroka, idź do Niniwy. Idź do Niniwy i powiedz, że za 40 dni to miasto będzie zburzone. Ale w swoim zamyśle Bóg nie chciał zniszczyć tego miasta. Bóg dał 40 dni, aby ludzie się opamiętali i wszyscy popadli w, jak to się mówi, w przygnębienie, pokutowali, wdziali w wory, posypywali się popiołem od ludu aż po króla i jego dwór. Nawet zwierzętom nie dali jeść i pić. Pościli, błagali Boga, mówili, o, może się Bóg ulituje, może się Bóg zlituje. A Bóg jest bogaty w miłosierdzie. A Bóg jest Bogiem miłości, kiedy widzi pokutującego grzesznika. Przebacza, po prostu taki Bóg jest. Takiego Boga wierzymy. A więc bogate miłosierdzie Boże, wielka miłość Boża, ona sprawiła to, że Bóg nas ożywił z Chrystusem. Ożywił, powołał do nowego życia, mówi werset 5. A potem wraz z Nim wzbudził albo przywrócił do życia, jak mówi 6 werset. Byliśmy martwi duchowo, ale Bóg przez miłosierdzie odrodził nas i powołał do nowego życia. A potem 5 werset mówi, że nas zbawił w jaki sposób? Z łaski. Z łaski. Przez wiarę. Jako dar. Łaska, wiara i dar, bracia i siostry. Co to jest łaska? To jest niezasłużone błogosławieństwo. Niezasłużone miłosierdzie. To jest to, co Bóg nam okazał, a na co w ogóle nie zasłużyliśmy. To jest Boża łaska. Ale Bóg jednego od nas oczekuje wiary. W Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i jedynego pośrednika pomiędzy nami a Bogiem, który przyszedł na ten świat, aby umrzeć i zmartwychwstać. A my razem z Nim, jeżeli w to wierzymy, z tego martwego duchowego życia powstajemy do nowego. Sola gratia to wielkie, wielkie jedno z tych wielkich oświadczeń reformacji. Tylko łaska. To Luther odkrył i od tego momentu zaczęła się era protestantyzmu, która potem jeszcze poprowadziła w kierunku wyznań i ugrupowań ewangelikalnych. Zrozumieliśmy to poprzez otwartą Biblię, którą czytamy i szanujemy. Tuśmy odkryli, tak jak Marcin Luther przed laty, że tylko łaska nas zbawia Boża. Tylko łaska. tylko Boże miłosierdzie. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Aby ktoś nie przypisał sobie tego, że oto mógł się sam zbawić. Nie masz szansy się sam zbawić. Zbawienie to wyłącznie Boże dzieło. Boża inicjatywa, by nas wyratować. Nie mamy szans o własnych siłach się zbawić. Wracając do tej historii z tymi górnikami sprzed roku. Władze Chile wydały miliony dolarów, aby stosować odwierty w tych straszliwie pogniecionych skałach, aby próbować dostać się do tych górników. Ściągnięto najlepszych specjalistów, nieprawdopodobnie drogi sprzęt i wiercono otwór, by próbować dostać się do tych 31 ludzi, mężczyzn uwięzionych tam pod ziemią. Miliony dolarów wydał rząd Chile i ci ludzie tam na dole, oni nie mogli zrobić nic, absolutnie nic, aby się uratować. Ratownicy niemal cudem dotarli do nich i pamiętamy, kiedy śledziliśmy to, kiedy cudem właściwie udało się trafić w to miejsce, gdzie akurat byli kilkaset metrów pod ziemią ci ludzie uwięzieni. A potem świat wstrzymał oddech. Kiedy ta kapsuła, kiedy wydrążony ten otwór większy, ileż to pracy, ileż to wysiłku i pieniędzy, wreszcie spuszczono tę kapsułę i modlił się cały świat, żeby tam nic nie tąpnęło, żeby nic się nie poruszyło w tym górotworze naruszonym, żeby ta kapsuła mogła zjechać na dół powolutku. I ta kapsuła pogrążyła się w czeluść ziemi, by potem wydobyć każdego górnika z osobna. Myślę, że każdy to gdzieś oglądał. Ktoś nazwał, była to kapsuła z piekła do nieba. Kapsuła, która wydobyła ludzi z beznadziejnej sytuacji, bo czekali tam tylko na śmierć już z głodu. Ta kapsuła wydobyła ich do nieba. Zostali uratowani. I uratowani za darmo. 14 października, tydzień temu gdzieś minęła pierwsza rocznica tego wydarzenia. Wszyscy zostali uratowani. Za darmo, mimo że kosztowała ta operacja miliony. Operacji rząd. Ta operacja kosztowała rząd miliony dolarów. Ale nikt nie śmiał powiedzieć, dobra, uratowani jesteście panowie, 31, no to teraz będziemy zwracać te koszty. Bośmy ponieśli. Nikt nie podniósł takiej sytuacji. Bo rząd uznał, że jest odpowiedzialny za uratowanie swoich obywateli. I inne kraje przyszły z pomocą, żeby uratować 31 ludzi. Dlatego, że życie ludzkie jest bezcenne. Życie ludzkie nie ma wartości. I jakżeż to było piękne, kiedy widzieliśmy ten obraz uratowanych ludzi, którzy wyjeżdżali na powierzchnię, chociaż stracili już nadzieję na życie. Oto obraz, bracia i siostry. Piękny obraz, przykład Bożego zbawienia każdego grzesznika. To Bóg inwestuje i zainwestował to, co miał najdroższe. Ofiarował własnego Syna i zesłał Go na śmierć, żeby wydobyć nas z tej czeluści śmierci z powodu grzechu, żeby dać nam szansę nowego życia. To Bóg zjechał tą, w cudzysłowie, kapsułą zbawienia, przyszedł na tą ziemię. Jezus Chrystus przyszedł na świat, powiedział Paweł, 1 Tymoteusza 1,15. Przyszedł na świat, aby przyszedł, zszedł, zjechał tą kapsułą zbawienia na tę ziemię Jezus, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak powiedział Paweł. To Bóg tak zrobił. Bóg zapłacił wielką cenę za tę możliwość ratunku. A więc ta relacja pomiędzy Bogiem, ta pionowa relacja jest tu bardzo ważna. Prawdziwe życie chrześcijańskie to moja osobista relacja z Bogiem. Nieważne, w jakim jestem denominacji, czy w kościele, czy w zborze, we wspólnocie. Bóg pyta, czy masz ze mną osobistą więź. Czy już skorzystałeś z tego ratunku i zbawienia? A więc człowiek bez Chrystusa jest skazany na zgubę wieczną. Ale czytamy w wersecie 4, to słowo ale, początek 4 wersetu. To jest ta druga część. Najpierw apostoł Paweł mówił o tym, jacy ludzie byli w niewoli ciała, zmysłów, z natury dziećmi gniewu i tak dalej. A potem 4 werset. Ale Bóg, który jest bogaty. To Boże ale, bez tego ale bylibyśmy nadal zgubieni i nadal bez nadziei. Jeden z tych górników, kiedy został uratowany, powiedział takie niesamowite słowo: mi byłem z Bogiem i byłem z diabłem, myśląc tam o pobycie tam na dole. Walczyli o mnie, ale Bóg zwyciężył. Bóg wziął mnie za rękę i wyratował. Ci ludzie przeżyli Gehennę, przeżyli zwątpienia, przeżyli straszne chwile. To była trauma nie do opisania. I dlatego ten człowiek powiedział właśnie, że byłem tam z Bogiem i z diabłem, ale Bóg zwyciężył, ale Bóg wyprowadził, ale szatan nie zwyciężył, bo gdyby szatan zwyciężył, zginąłbym tam i nigdy bym nie wyszedł na powierzchnię. I ten właśnie to teraz, 13 i 14 werset, tam początek 13 wersetu, znowu jest to ale teraz, ale teraz, ale teraz, wy, którzy niegdyście byliście dalecy, dalecy od Boga, dalecy od przymierzy, dalecy od obietnic, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Bracia i siostry, mówiliśmy tu o relacji naszej z Bogiem, tej pionowej, ale kiedy człowiek doznaje łaski zbawienia, to ma tę relację poziomą zupełnie inną, relację z innymi ludźmi. Myśmy z żoną pierwszy raz przyjechali do waszego miasta wczoraj, przedwczoraj, wieczorem. Przyjechaliśmy tutaj, spotkaliśmy brata. Gdzie ten nasz brat kochany, który nas przyjął z żoną? No, jesteś tam, kochany bracie. Wprowadził nas do swojego mieszkania, wprowadził nas do pokoju, tutaj mikrofony, sprzęt. Pierwszy raz się widzimy, ale nikt nie pyta, kto pan jest. A pani, proszę dowód. Skąd państwo jesteście? A co państwo robią? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy sobie bliscy przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Bo wiemy o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Mamy otwarte serca, mamy otwarte domy. Nie boimy się siebie. Dlatego, że mamy tę cudowną więź ze sobą w Jezusie Chrystusie. To Boża łaska sprawiła, że jesteśmy teraz ludźmi bliskimi sobie. I to, co powiedzieliśmy w 14 wersecie, na końcu Paweł mówi tutaj, albowiem On jest pokojem naszym. I to jest jeszcze jedna tutaj wartość wspaniała. Pokojem naszym. Pokój, który mamy nie tylko z Bogiem, ale pokój, który mamy ze sobą. Jesteśmy sobie bliscy, braćmi i siostrami, przyjaciółmi w Panu, choć widzimy się czasem pierwszy raz. Ale to się czuje, tego ducha i tę jedność, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Chyba ostatni raz tak naprawdę pociekły mi łzy właśnie rok temu, kiedy widziałem, jak ci górnicy wyjeżdżali na powierzchnię ziemi. Jak rzucali się w ramiona swoich żon, przytulali swoje dzieci. No popłakałem się tam, sam byłem, żona była w pracy, więc mogłem sobie pozwolić na słabość i tak popłakać po męsku. Myślę, Boże kochany, ci ludzie, którzy stracili na nadzieję, że zobaczą swoje żony, że zobaczą swoje dzieci, teraz nieogoleni, wycieńczeni, padali w ramiona swoich bliskich. Popłakałem się jak bubr. To było coś wspaniałego. Taki jest Bóg. Powiada, teraz jesteśmy bliscy sobie. Kiedyś dalecy, a teraz tak bliscy sobie. Świat odetchnął z ulgą. Wszyscy zostali uratowani. Jakie wnioski wypływają? Bo czas kończyć już i dziękuję wam za cierpliwość. Ale wnioski z tego. Pismo Święte ukazuje nam, jak smutny i beznadziejny jest stan człowieka, który nie jest zbawiony. Może być człowiekiem, który żyje, ale jest martwym dla Boga. Człowiek sam nie może się zbawić. To drugi ważny wniosek. Jest totalnie bezradny i zgubiony. Bez Boga. A co sprawia, że człowiek doznaje łaski zbawienia? Powiedzieliśmy, Boże wielkie miłosierdzie i Boża wielka miłość. Boża łaska, te trzy wielkie rzeczy, które Bóg okazuje. Miłosierdzie, miłość i łaskę okazano nam w Chrystusie. One obdarowały nas zbawieniem, ratunkiem od wiecznej zguby. To był dla nas dar od Pana. Nie musieliśmy płacić. Nie musieliśmy brać kredytów, żeby pokryć koszta naszego zbawienia. To za darmo. To jest dar. Myśmy go przyjęli. I mamy ten dar cenić i wielbić Boga. Bracia i siostry, czy pamiętasz, i tu zwracam się do każdego z was osobiście, czy pamiętasz czas w swoim życiu, kiedy żyłeś bez Boga i bez nadziei? Szczęśliwy byłeś wtedy? Byłaś szczęśliwa wtedy? Dobrze ci było bez Boga? Pamiętasz ten czas? Mówię do nas, wierzących. To nie był dobry czas. Nie mówmy, że było wspaniale i pięknie. To były mroczne chwile, mroczne lata naszego życia. Tak jak też brat nam dzisiaj dawał świadectwo. Ale czy pamiętasz dzień, siostro, bracie, Gdy Bóg wyciągnął cię z tej czeluści grzechu i zbawił. Pamiętasz ten dzień? W moim życiu był to piękny lipcowy wieczór. 21 lipca 1970 roku w Gdańsku. Na obozie młodzieży. Młody chłopak, który wychowany był od dziecka w rodzinie chrześcijańskiej. Ale przyszedł dzień, kiedy Bóg mnie zbawił i dotknął. I Bóg mnie powołał do swojego życia. Stanąłem na Jego drodze i świadomie powiedziałem: Panie Jezu, od dzisiaj ja chcę żyć dla Ciebie, z Tobą i dla Twojej chwały. Nie chcę żyć dla siebie. I to był dzień mojego zbawienia. Do dziś ten dzień pamiętam i jest to wielkie wzruszenie. 30 kilka osób młodych, podobnych jak ja, również w czasie tej ewangelizacji młodzieżowej oddało serce Panu. Ależ to była radość. Ależ to był dzień radości, dzień zbawienia. Pamiętasz ten dzień swój? Może to było 50 lat, może to było 30 lat temu, może 2 lata temu, a może w tym roku. Czy teraz widzisz, siostro, bracie, różnicę pomiędzy starym a nowym życiem? Czy dostrzegamy tę różnicę, którą Paweł tak pięknie opisał? Czy jesteś codziennie Bogu wdzięczny za dar zbawienia? Jakie przesłanie mógłbyś powiedzieć komuś, kto żyje bez nadziei? Może masz kogoś w swojej rodzinie, w swoim sąsiedztwie, w swojej pracy, w szkole, kto żyje bez nadziei? Pomyśl, co mógłbyś powiedzieć? Może takie proste słowo, że tylko w Bogu jest nadzieja i prawdziwe życie. Tylko trzeba Bogu zaufać. Trzeba Bogu powierzyć swoje życie. Trzeba podjąć pewną decyzję w swoim życiu. Ale może ktoś z was tu na sali jest jeszcze niezbawiony. Bo dzisiaj mówimy o tej różnicy. I każdy z nas gdzieś stawia siebie. Czy jestem już po stronie tych zbawionych z Chrystusem, czy jeszcze jestem po stronie tych ludzi żyjących bez Chrystusa. Żyję, chodzę na tej ziemi, zdrowy jestem. Przyszedłem tu, czy przyszłam o własnych siłach, ale dla Boga martwa. Dla Boga martwy. Może ktoś z was jest taki dzisiaj. Chcę powiedzieć, wsiądź do tej kapsuły, która wywinduje cię z czeluści grzechu i beznadziei na światło zbawienia, radości, pokoju z Bogiem. Trzeba wsiąść, trzeba podjąć decyzję, trzeba powiedzieć: weź mnie, Boże, w swoje ręce. Ja chcę należeć do Ciebie. Wiecie, co najbardziej było emocjonujące z tymi górnikami? Już kończę, te ostatnie zdania. Kiedy wsiadali tam do tej kapsuły na dole, a ja myślałem: Boże, a co by się stało, gdyby któryś nie chciał? Bo przecież przeżyli straszne chwile tam pod ziemią. Może ktoś mógłby się załamać psychicznie i powiedział: nie wsiądę, boję się, nie chcę. Co by było? I dlatego tak odetchnęliśmy z ulgą, kiedy ostatni, ten ich przywódca, ich sztygar, to był bohater, jakim musiał być mężczyzną, że tych pozostałych utrzymał przy życiu, przy zdrowych zmysłach tyle dni, prawie 3 tygodnie bez zupełnej nadziei. Kiedy ten ostatni wyjechał, wszyscy skorzystali, wszyscy uratowani, ani jeden nie zginął, ani jeden nie został na dole. A mógł któryś powiedzieć: nie, ja nie wsiądę, ja tu zostaję. Bracie, siostry, drodzy przyjaciele, Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Wszystkich. Bóg nie chce śmierci grzesznika, jak wczoraj studiowaliśmy księgę Jonasza. Bóg chciał zbawienia Asyryjczyków. Bóg chce zbawienia największych grzeszników. Bóg kocha i umiłował tak świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg chce zbawić każdego z nas. Pytanie tylko, czy chcemy? Czy chcesz, bracie, siostro, bo może ktoś z was dzisiaj ma taką szansę wsiąść do tej przysłowiowej kapsuły i wyjechać na powierzchnię swojego nowego życia, życia z Bogiem. Dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień decyzji. Nie powstrzymuj się. Powierz swoje życie Bogu. W prostej, zwykłej modlitwie powiedz: Panie Boże, jestem grzesznikiem. Żyję bez Ciebie dotychczas, ale chcę skończyć z tym życiem. Chcę zacząć z Tobą. Chcę Tobie powierzyć swoje życie dzisiaj i w Tobie położyć całą swoją nadzieję. Zbaw mnie i odmień moje życie, Panie. Amen. Taką prostą modlitwą możesz się pomodlić i poprosić Boga o zbawienie. A On Ci je da. Proście, a będzie Wam dane. Powstańmy do modlitwy.